To co, kontynuujemy dzisiaj lekcję sprzed tygodnia. Lekcję pod tytułem Życie według ducha i życie według ciała, czyli jak nie być potępionym. To jest fragment z listu do Rzymian z 8 rozdziału od 1 do 13. I pytania, które tam mamy do zastanowienia, to co to znaczy żyć według prawa ciała, co to znaczy żyć według prawa ducha, jaki jest skutek życia według ducha, jaki jest skutek życia według ciała, co trzeba zrobić, żeby móc żyć według prawa ducha. I omówiliśmy sobie ten fragment pod kątem życia według prawa ducha. Forma i skutek. Teraz co pamiętacie z tego fragmentu? Jakie główne informacje, główne myśli, główne wnioski, jakie wyciągnęliśmy?
Żyć według prawa ducha może człowiek tylko usprawiedliwiony, który ma Ducha Świętego i jest prowadzony Duchem Świętym. Jest dzieckiem Bożym.
Który wierzy w dzieło Jezusa Chrystusa i trwa w postępowaniu według ducha. Skutek jest taki, że uwalnia od prawa grzechu i śmierci.
Żeby żyć według ducha, muszą być spełnione pewne warunki. Pierwszy to jest jaki?
Usprawiedliwienie z grzechu przez ofiarę Jezusa Chrystusa.
Czyli pierwsze to jest ofiara Jezusa Chrystusa. Złożona ofiara Jezusa Chrystusa za grzeszników. I w swoją ofiarą co zrobił Jezus?
Potępił
grzech w ciele, czyli osądził grzech w ciele. Żył bezgrzesznym życiem, umarł na krzyżu za grzeszników i swoją śmiercią potępił grzech w ciele. Był doskonałą ofiarą za grzech. I dzięki tej ofierze drugi warunek może być spełniony. Co? Jaki warunek musi być jeszcze spełniony, żeby móc żyć według ducha?
Uwierzyć
w to i być usprawiedliwionym z grzechu. To jest drugi warunek. Trzeci warunek?
Mieć Ducha Świętego.
I trzeci?
Czwarty. Być prowadzonym. Dać mu się.
Tak, być prowadzonym Duchem Świętym. Innymi słowy, co?
Trwać
w wierze w Jezusa Chrystusa. Nie tylko uwierzyć, ale trwać. Czyli żyć według prawa ducha to znaczy żyć w posłuszeństwie prawu Bożemu. Żyć według prawa ducha pozwala trwać w wolności i od potępienia i śmierci. Życie według ducha na końcu daje życie wieczne w nowym ciele. Życie według ducha możliwe jest tylko dla tych, którzy są dziećmi Bożymi, mają Ducha Świętego i są przez Niego prowadzeni. Żyć według ducha mogą ci, których duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. I teraz omówimy sobie drugą część, czyli życie według prawa ciała. Ponieważ życie według ducha to jest życie nie tylko w posłuszeństwie Bogu, ale zgodnie z tym, co mówi Paweł w rozdziale 7, z pragnieniem bycia posłuszeństwa Bogu. Czyli to jest wewnętrzne pragnienie, wewnętrzna chęć, zgadzanie się z Bożym prawem i możliwość przezwyciężania własnego ciała. Więc teraz zobaczymy sobie, czym jest życie według ciała i w praktyce zobaczymy sobie, dlaczego Paweł w rozdziale 6 powiedział ale ani nie stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi, ale stawiajcie siebie samych Bogu jako zmartwych żywi i członki wasze orężem sprawiedliwości Bogu. Wcześniej mówi, niechże tedy nie króluje grzech w śmiertelnym ciele waszym, żebyście mu posłuszni byli w porządliwościach jego. I dalej pisze, że ten, który służy grzechowi, jest niewolnikiem grzechu. Ten, który służy Bogu, jest niewolnikiem Boga. I tutaj tłumaczy, jak żyć według ducha, prawa ducha i dokładnie czym się charakteryzuje życie według ciała i do czego prowadzi. Czyli są takie już bardzo praktyczne informacje, o których Paweł wcześniej nie mówił, sygnalizował je, a teraz tłumaczy, żeby każdy mógł rozumieć zagrożenie, mógł rozumieć, dlaczego nie wolno mu robić pewnych rzeczy i dlaczego takie życie, a nie inne, jest charakterystyczne dla tego, który jest narodzony z ducha. Więc przeczytajmy sobie ten fragment od 1 do 13. I będziemy go omawiać. Kto przeczyta?
Ja mogę.
Proszę.
Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć.
Powiedzieliśmy sobie wcześniej, tydzień temu, że końcem życia według prawa ducha jest życie wieczne i nowe ciała. Ponieważ to ciało grzeszne, to ciało, które ma pociąg do złego, w które grzech jest wpisany, bo jest to ciało, które dziedziczymy po prarodzicach, czyli po Adamie i Ewie, ono zawsze pożąda do złego. Więc nasza wieczność to jest nowe ciało, nie te, które jest tutaj, bo tak jak mówi Paweł, ono Królestwa Bożego nie odziedziczy, ale nowe, chwalebne ciało, które otrzymamy od Boga przy zmartwychwstaniu. Więc teraz, życie według ciała, forma i skutek. I po kolei idziemy sobie, ten fragment będziemy rozważać, co mamy o formie. Trzeci werset. Co mamy w trzecim wersecie?
Z powodu ciała prawo było słabe.
Czyli jak postępuje człowiek, który żyje według ciała? Z czym się nie zgadza?
Z prawem Bożym.
Z prawem Bożym. Czyli jeśli ktoś żyje według pragnień tego ciała, to jest zasada, słuchajcie, to ciało jest napisane, ono dobrego nie pragnie. Grzech w ciele zawsze chce żyć źle. Natomiast człowiek to nie tylko ciało, i o tym mówimy, tak? Że jest duch, sumienie, tak? Które mówi człowiekowi, co jest dobre, a co złe, ale absolutnie nie dotyczy to ciała, zgodnie z tym, co mówi Paweł. Więc jeżeli ktoś żyje w pożądliwości, w grzesznych pragnieniach tego ciała, to automatycznie stoi w sprzeczności z prawem Bożym, z Bożymi zasadami.
Ciało pożąda na przekór duchowi.
Tak, ono pożąda na przekór duchowi. A jaki jest skutek tego, że ktoś żyje według ciała? No, żyliście według ciała kiedyś? No i jak?
Jest pod prawem grzechu i śmierci.
A jest możliwość podporządkowania się? Przeciwstawienia się temu?
Nie.
Na trochę tak.
Jest to
a potem co? Potem możesz przestać, tak? Znam takich, co byli bardzo, bardzo, bardzo tacy, no... wiele razy rzucali coś, odzwyczajali się od czegoś i wracali. To na tej zasadzie jest. Można się zapierać czegoś, można czegoś nie chcieć, można czegoś, z czegoś zrezygnować na chwilę. A potem się do tego wracało. Więc brak możliwości podporządkowania się woli Bożej z powodu grzechu w ciele. Jeżeli chciałbyś nawet Bożej woli się podporządkować, to nie jesteś w stanie, ponieważ twoje ciało ci na to nie pozwoli. Twoje pożądliwości ci na to nie pozwolą. Pamiętajmy też, że to, o czym mówi Paweł, mówi o życiu ludzi usprawiedliwionych. Ci, którzy mają żyć według ducha, a nie według ciała, to nie są ludzie, których to życie ma doprowadzić do usprawiedliwienia. Bo oni już zostali już usprawiedliwieni. Już są dziećmi Bożymi i teraz ich życie ma być świadectwem tego, że są dziećmi Bożymi. I jako dzieciom Bożym Bóg daje możliwość życia według prawa ducha. Ja to przypominam, ponieważ ja wspominałem o tym tydzień temu, że to nie oznacza bezgrzesznego życia, ponieważ przywoływaliśmy fragmenty z pierwszego listu Jana, który bardzo precyzyjnie to tłumaczy, że nie chodzi o życie bezgrzeszne, a chodzi o życie podporządkowane posłuszeństwu Bogu, a nie ciału. Więc grzechy pojawiają się, ale nie są normą, nie są standardem. Pragnienia człowieka i jego standard to jest bycie posłusznym Bogu. I każdy, który się narodził na nowo, każdy, który otrzymał Ducha Świętego, widzi taką zmianę w swoim życiu. A też wielokrotnie jest tak, że i ludzie, którzy go otaczają, widzą zmianę w jego życiu, że on inaczej żyje. On robił jedne rzeczy, a teraz nie robi tego, robi coś zupełnie innego i nie odkręca mu się po 2-3 tygodniach, po miesiącu, po roku. On tak żyje. Więc to właśnie o tym Paweł mówi. O takim postępowaniu, a nie o życiu już bez grzechu, bo bez grzechu, jak mówi Paweł, to będziemy żyć w nowych ciałach, kiedy się pozbędziemy tego balastu. Więc to jest bardzo ważne, że jeżeli mówimy o życiu według ciała, to patrzymy o tym, co, do czego prowadzi życie człowieka, który ulega pożądliwościom swojego ciała, nie stara się ich hamować, stoi w sprzeczności z tym, czego pragnie jego duch. Mówimy o człowieku odrodzonym. Ale o postawie mówimy, która charakterystyczna jest dla osób, które nie pojednały się z Bogiem. To jest bardzo ważne też. Czyli żyjący według ciała nie mają możliwości podporządkowania się woli Bożej z powodu grzechu w ciele. No jeżeli ty ulegasz pożądliwościom ciała, to automatycznie stajesz się oportunistą wobec Boga, dobrze mówię? Tym, który jest przeciwny Bogu, i dopiero zmiana postawy powoduje, że ty jesteś posłuszny Bogu. Idziemy dalej. 4-5.
Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne.
Tak, taki człowiek jest, on rezygnuje z walki, on nie chce walczyć z ciałem. Idzie po najmniejszej linii oporu. I staje się buntownikiem przeciwko Bogu. Życie według ciała, i tu jest użyte to słowo sarx, czyli te, chodzi o grzeszne ciało z grzesznymi pożądliwościami. Życie w uleganiu grzesznym pożądliwościom, to jest forma, czyli tak żyjesz. Żyjesz w uleganiu grzesznym pożądliwościom, bo to sprawia, że nie musisz walczyć. Właśnie taka, jeżeli dobrze pamiętam, to jest właśnie to słowo oportunizm. To jest człowiek, który idzie po najmniejszej linii oporu. On nie stawia się w sprzeczności. Idziesz po najmniejszej linii oporu. Tak jak pasuje. Tak? Bo tu trzeba walczyć. Paweł mówi, przeciwstawcie się temu. Tak? Więc ta forma, tam nie ma przeciwstawiania się, jest wręcz uleganie, takie pójście po najmniejszej linii oporu. I jaki jest skutek tego, zobaczcie, 4-5. Postępowanie z czym się wiąże?
Z myśleniem.
Z myśleniem, tak.
Myślisz, a później
postępujesz. Myślisz, tak. Forma, ale skutek. Jest forma i skutek, ponieważ myślenie przekłada się na pewne formy działania, tak? Ale na skutek tego ty ciągle trwasz w tych cielesnych myślach. One się nakręcają, więc cielesne myślenie jest, staje się, można by rzec, normą w życiu takiego człowieka. Albo u nieodrodzonego, no jest normą generalnie. Tam mogą pojawiać się sytuacje, w których ten człowiek nawet robi dobre rzeczy. Natomiast generalnie jego postawą jest to, żeby jemu było dobrze. Z takich czy innych względów. I zobaczcie, tutaj kilka fragmentów takich mam, które w pewnym sensie mogą być pomocne. Zobaczcie, Kolosan 3:5. Co tam mamy?
Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi. Nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem.
Dalej. Galacjan 5:19.
A znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, heresje.
I jeszcze 6:8 z Galacją. To odczytałaś? Czy 6:8 jeszcze?
Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne.
Tak. Bo chodzi o to, że człowiek, który żyje według ciała, on dla swojej takiej korzyści, dla swojej chwilowego zadowolenia ulega tym pożądliwościom. Żeby zaspokoić swoje potrzeby. I one są chwilowe. On dla chwilowej korzyści. To jest chwilowa korzyść, ale ona nie przynosi wymiernej korzyści w perspektywie czegoś. Taka właśnie postawa takiego człowieka, który jak wiatr wieje. On tak sobie idzie, jemu tak wygodnie, jest z prądem. Ale niestety taka postawa jest postawą, która jest sprzeczna z Bożą wolą, bo Bóg mówi: przeciwstawcie się, nie oddawajcie. I teraz to jest bardzo konkretna postawa, to są życie, konkretne uczynki, konkretna postawa, gdzie ty wiesz, że to jest niewłaściwe i nie przeciwstawiasz się temu, tak? Tylko wcześniej czy później idziesz w to. I to jest standard w twoim życiu. I to jest życie według ciała. I ono i myślenie wtedy tego człowieka przestaje być duchowe, bo jedno wywołuje drugie. Myślenie o sprawach cielesnych powoduje, że ty tak żyjesz. To, że ty tak żyjesz, nakręca ci kolejne myśli. I tak jak pisze Jan, taki człowiek zaczyna chodzić w ciemności. On jest głuchy potem na Boży głos, głuchy na Bożą wolę. Dlaczego? Bo on już tak się w tym wszystkim zapętlił, te czyny i myślenie się zapętla, że trzeba z tego czasami potężnego wstrząsu Bożego, żeby tego człowieka wyciągnąć z tego. Więc to jest zagrożenie, to jest niebezpieczeństwo. Dlatego Paweł pokazuje jedną i drugą postawę, żeby wskazać konsekwencje, które potem na końcu temu towarzyszą. Więc życie według ciała to są bardzo konkretne rzeczy wymienione przez Pawła w liście do Galacjan. Nie ma tam żadnych tajemnic. To jest gniew, grzech przeciwko ciału, ale też kłótnie, to jest samolubstwo. To są te wszystkie rzeczy, które mogą chwilowo sprawić przyjemność.
Ale nie podobają się Bogu.
Ale nie podobają się Bogu i w konsekwencji, jeżeli czytamy wcześniej, że Paweł mówi: ja mam w duchu upodobanie w prawie Bożym, to one też nie będą dawać radości i pokoju naszemu duchowi odrodzonemu. Mhm. Bo my będziemy wewnętrznie skłóceni. Będziemy mieli ciągłe wyrzuty sumienia. Będziemy ciągle żyli w takiej sprzeczności. I to już będzie coś więcej niż tylko sumienie, bo to będzie Duch Boży w naszym wnętrzu, który nas będzie prowadził, będzie nas pouczał, będzie zasmucony. To jest więcej, bo my już jesteśmy ludźmi usprawiedliwionymi. Więc to są poważne konsekwencje. Zobaczcie werset 6-7.
Ciekawe, dodam jeszcze to słowo, co poruszyłeś wcześniej, oportunista, to jest od łacińskiego oportunus, oportunizm, łaciński oportunus, dosłownie wiatr wiejący w kierunku portu lub przychylny, korzystny, wygodny, czyli po najmniejszej linii.
Tak, człowiek, który
oporu.
Idzie po najmniejszej linii oporu, ale też jest ważne, że tam jeszcze jest prawdopodobnie w tym słowie mowa, że dla takiej chwilowej korzyści.
Tak.
Dla zaspokojenia chwilowej korzyści. On coś ma.
Osiągnięcie doraźnych.
Tak, doraźnych, ale one nie przynoszą jak gdyby korzyści długofalowej. To jest chwilowe. Ot, fajnie. Tak, nie wiem. Poszedłem, coś zrobiłem, ukradłem, zjadłem, tak? Dla chwilowej korzyści, było smacznie, ale konsekwencje tego, ale konsekwencje tego dalekosiężne mogą być gorsze, ale ja zaspokoiłem swoją taką chwilową potrzebę, tak? Chociaż mogą się bez tego obejść. Taki przykład może, ale to jest właśnie to, że jeżeli człowiek właśnie w ten sposób, bo Paweł mówi o ludziach wierzących, więc my mamy pewne zasady. One są włożone przez Boga w nasze wnętrza. Więc tu jest kwestia wyboru, tak jak Paweł mówi. Ja umysłem służę prawu Bożemu, ciałem prawu grzechu. I Paweł nie mówi, że on żyje, dwóch ludzi żyje, jedna ręka kradnie, a druga ją bije. Nie ma jakiegoś takiego, to nie tak, ja to tłumaczyłem. Chodzi o to, że Paweł rozumie, że w swoim ciele nigdy nie będzie robił rzeczy, które się Bogu podobają, jeśli nie umartwi tego ciała duchem i nie zmusi go wręcz do czynienia rzeczy dobrych. Nie pozwoli mu na panowanie tej pożądliwości. To jest na tej zasadzie. To jest taka właśnie wewnętrzna decyzja, która się odbywa w każdym wierzącym człowieku. I to nie jest łatwe do jak gdyby pojęcia, ale jeśli ktoś żyje takim życiem i będzie widział w swoim życiu właśnie takie sytuacje, kiedy trzeba się przeciwstawić temu, co gdzieś tam człowiek ma jakąś pokusę. Często mówimy pokusa z zewnątrz. Niekoniecznie. Bo Jakub mówi, że kuszeni jesteśmy przez nasze własne pożądliwości, które nas pociągają i nęcą, i ona wcale nie musi być z zewnątrz, ona jest w nas, tak jak Jakub to bardzo wyraźnie i dobitnie tłumaczy w pierwszym rozdziale swojego listu. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali właśnie, że to się wszystko nakręca i sprawia, że my nie chcemy walczyć. Tak, idziemy z prądem. Po prostu, bo tak jest wygodniej, tak.
Prawo mówi, kto kradnie, niech kraść przestanie.
I
dodatkowo podąża za tym właśnie, żeby kraść. Tak. Ktoś mógłby powiedzieć, no co ty, ja tam odkąd się nawróciłem, to w ogóle nawet o tym nie myślę. Czy na pewno...
Nie wszyscy są złodziejami. Paweł mówi, to... kto kradł, niech kraść przestanie. Tak. Czyli jak ktoś był złodziejem i to była jego profesja i jemu to pasowało, to teraz niech przestanie to robić, tak? Ale każdy ma własne pożądliwości. Tak jak czytaliśmy w liście do Galacjan, jest ich cały wachlarz, a kłamstwo jest najbardziej takim powszechnym z nich. Ponieważ de facto, tak myślę, że wszyscy z nas byli kłamcami i obyśmy z nimi nie byli żyjąc już według Ducha Bożego, tak? Bo to jest takie najbardziej powszechne, bo ktoś mówi, ja nie kradłem, ja nie zabiłem nikogo, tak, ja tego nie zrobiłem. To teraz spróbujmy z kłamstwem to samo przećwiczyć i nagle się okazuje, że jest problem. Także pamiętajmy, że one wszystkie są razem i nieważne w jakiej konfiguracji występują, ale są. I to ciało tego pragnie. Zobaczcie, 6-7 werset. Mamy życie według ciała. 7 werset co mówi?
Zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga.
Tak. Zamysł ciała nie potrafi się podporządkować prawu Bożemu. Jest nieprzyjacielem Boga. Czyli w formie piszemy, że zamysł ciała, tego ciała sarks, bo tam mam użyte to słowo sarks, które się odnosi do grzesznej natury, nie potrafi się podporządkować prawu Bożemu. Mhm. 6 werset mówi, że zamysł ciała to śmierć, jest wrogi Bogu. Tak? 6-7 werset to skutek. Zamysł ciała to śmierć. Taki jest skutek. 6 werset mówi. 7 werset i 8 mówi, zamysł ciała nie poddaje się prawu Bożemu. To jest skutek. Nie poddaje się po prostu. Czyli jeśli byśmy chcieli, żeby to ciało dobrowolnie, bez przymusu się podporządkowało prawu Bożemu, to jest niemożliwe, wykluczone. I Paweł to tłumaczył kilkanaście zdań wcześniej w naszym rozdziale 7. To jest niemożliwe. Je trzeba wziąć, jak to mówimy, w garść. Ścisnąć, podporządkować, zmusić i wtedy jakieś efekty będą, tak? Że nie ma czegoś takiego, że się dogada duch z ciałem, że to pogodzą się i będzie wszystko dobrze. Nie ma czegoś takiego. Absolutnie. Więc skutek jest taki, że zamysł ciała to śmierć. Czyli trzeba o tym pamiętać, że zamysł ciała, jeżeli my idziemy z prądem ciała, tak, to końcem tego jest śmierć. Trzeba to zrozumieć, że to nie jest jakaś drobnostka. Konsekwencje są tragiczne. Tragiczne. A forma, no, w taki sposób, że chcesz coś robić i to, co robisz, nie podporządkowuje się prawu Bożemu. No i jeżeli nie żyją, to jaki jest skutek dalej? Nie podobają się Bogu. Ci, którzy żyją w ciele, tak, tym sarks, bo tutaj tak macie napisane, ci, którzy żyją w ciele, tak?
Którzy są w ciele.
Którzy są w ciele. To nie chodzi o to, że my jesteśmy teraz w tym ciele, tak, sarks, tym złym, i my się Bogu nie podobamy. Mam nadzieję, że rozumiecie, że Paweł tutaj nie mówi samo przebywanie, tylko mówi o tym, którzy są w ciele, czyli którzy żyją zgodnie z pożądliwościami, złymi pożądliwościami tego ciała. Ci się Bogu podobać nie mogą. Więc jeśli my mamy takie pokusy i ulegamy im, pozwalamy im dojść do głosu, nie walczymy z nimi, to nie można powiedzieć, że to, co robimy, podoba się Bogu. Stąd też wiele jest napomnień i wiele jest ostrzeżeń przed tym, że Bóg może wtedy zaingerować i może dyscyplinować swoje dzieci w różny sposób, często bardzo drastyczny, wręcz tragiczny, bo czasami jest tak, że nawet ci ludzie tracą życie tutaj doczesne. Takie fragmenty o tym też niektóre wspominają, więc to są bardzo poważne rzeczy. Lepiej samemu w porę się podporządkować, niż pozwolić, żeby Bóg wkroczył do akcji, bo wtedy różnie bywa. Dobrze, więc mamy jeszcze dalej, 9 werset, zobaczcie.
Nie należy do Boga.
Tak, Paweł mówi, że jeśli ktoś żyje w ciele, według ciała, według swoich pożądliwości, to musi sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście on jest dzieckiem Bożym. Jeżeli w nim nie ma żadnego pobudzenia, żadnej myślenia, to trzeba się zastanowić, bo to jest charakterystyczne dla żyjących według ciała, że oni nie są dziećmi Bożymi. Więc Paweł o czym tutaj mówi? Że jeśli wierzący tak żyje, to musi mieć świadomość, że żyje jak kto?
Jak ten, który jest w ciele.
Ten, który nie ma ducha. Ty masz ducha, a żyjesz tak, jakbyś nie miał. Bo to nie jest charakterystyczne, to nie jest znakiem bycia dzieckiem Bożym, a znakiem niebycia dzieckiem Bożym. Żebyś zdawał sobie z tego sprawę, że tak żyłeś, tak żyją inni, ale ty nie możesz żyć według standardów ludzi, którzy nie mają ducha, bo ty masz. I zdarza się czasami, że ludzie nieodrodzeni, którzy z jakichś powodów myślą o sobie, że są odrodzeni, bo i tak się zdarza, nie potrafią zmienić życia. Oni nie mogą, nie są w stanie. I po jakimś tam czasie czasami uświadamiają sobie, że nie mają właśnie Ducha Bożego. I po wielu latach czasami ci ludzie, myśląc, że są wierzący, faktycznie stają się wierzący. Wtedy życie ich się zmienia. Takie sytuacje się zdarzają. Ale zdarzają się też sytuacje, że ludzie wierzący, zwiedzeni fałszywą nauką, najczęściej fałszywą nauką, ale też, poczuciem fałszywego bezpieczeństwa mogą dać się oszukać, tak? I dać upust swoim pożądliwościom, które, za które Chrystus umarł, tym grzechom. Tak? I wtedy potrzeba Bożej reprymendy, potrzeba Bożego prowadzenia, żeby na tą drogę wrócili. Ale niestety, jak mówi Słowo Boże, zdarzają się też sytuacje, w którym ci ludzie nie wracają. I pozostawiają to, co najcenniejsze za sobą. Także sytuacje się zdarzają różne. Dlatego te ostrzeżenia są tak bardzo mocno zaakcentowane. Jeśli kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Żebyś miał świadomość tego, co robisz. Lecz wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Bo co? Bo Duch Boży w was mieszka. Żyjecie w duchu, bo Duch Boży w was mieszka. A jeśli kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Więc gdzie jest wasze miejsce?
A jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy.
To chociaż tak, ciało jest martwe z powodu grzechu, ale duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Tak? Wasz duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Więc forma to jest taka, że ci, którzy są, żyją według ciała, to jest standard świata ludzi, których Duch Boży nie mieszka. To jest taka forma. Ty taką formę przybierasz w życiu. Taką właśnie formę. Ktoś na ciebie popatrzy i tak stwierdzi. Bóg na ciebie patrzy i tak stwierdza. I to się Bogu nie podoba. Czy na razie to jest klarowne? Więc jeszcze mamy tutaj fragment 12-13 werset. A tak, bracia, dłużnikami ciała jesteśmy nie ciała, abyśmy według ciała żyli, albowiem jeśli byście według ciała żyli, pomrzecie, a jeśli byście duchem sprawy ciała omartwiali, żyć będziecie. I Paweł o tym samym, zobaczcie, mówi w rozdziale 6, 15-16 wersecie. Dokładnie o tym samym. I tutaj tylko tam tylko wspomina o tym. Przeczyta, niech ktoś przeczyta te dwa wersety z 6 rozdziału.
Cóż więc, będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże. Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami? Bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości.
Właśnie. I dokładnie zobaczcie to, Paweł mówi samo tutaj. W 12 i 13 wersecie. Nie jesteście już dłużnikami, nie jesteście nic winni ciału. To coś, co mówił później w rozdziale 7, kiedy dawał ten przykład małżeństwa. Tak? Mówił, jeżeli ten, który nad wami panował, umarł, to już wy nic mu nie jesteście winni. On nie żyje. Byliście zobowiązani coś, ale już nie ma nic, nie jesteście, jesteście wolni. Nie jesteście już nic mu winni i możecie wyjść za drugiego. Tak samo tutaj. Nie jesteście dłużnikami ciała. Wy nie jesteście mu nic winni. Dlaczego? Bo wcześniej mówi, że co z tym ciałem się stało?
Zostało
ukrzyżowane. Pan Jezus przez swoją ofiarę, tutaj jest napisane, potępił grzech w ciele, czyli osądził go, wydał wyrok na niego. Więc on już nad wami nie panuje. Tak? Więc życie według ciała, forma, życie według ciała, to jest pewna forma życia, tak? Życie według ciała, tego ciała grzesznego, bo o tym jest mowa, to życie jakie? W posłuszeństwie komu?
Bogu.
Nie. Życie według ciała nie jest posłuszeństwem komu?
Pożądliwością.
Pożądliwością, czyli posłuszeństwie grzechowi. życie według ciała to życie w posłuszeństwie grzechowi. A jaki jest skutek?
Śmierć.
Śmierć. Więc to jest zagrożenie, ponieważ można w konsekwencji poddać się temu pomimo usprawiedliwienia, ale Paweł co wcześniej mówi? Że życie według ducha, prawa ducha to jest czym? Zostałeś usprawiedliwiony i co robisz dalej? No powiedzieliście to na początku. Trwasz w posłuszeństwie. Trwasz w tym. Nie wystarczy, powiedzieliśmy sobie, uwierzyć. A potem robić, co się chce. Słowo Boże mówi, że trzeba uwierzyć i w tej wierze trwać. A trwanie w wierze równa się trwanie w posłuszeństwie Bogu. Bo co to znaczy trwać w wierze? To nie mieć intelektualne zrozumienie, ale trwać. To ma być widoczne w życiu, w naszym postępowaniu. Tak? Co jest naszym standardem? Czy to, co było, czy to, co jest? Zgodne z wolą Bożą. Bo było? Było to, co nasze było. Tak jak my uważaliśmy pewne rzeczy. Więc skutkiem życia według prawa ciała jest śmierć. I Paweł mówi, wy, jeśli według żyjecie według ducha, to co? Żyć będziecie. A jeśli według ciała?
Żyć.
Do kogo to mówi?
Do wierzących.
Do wierzących. Jeśli zaczniecie po opamiętaniu, wrócicie do starego życia i nie będziecie walczyć ze swoimi pożądliwościami, to w konsekwencji czeka was śmierć.
Pierwszy werset.
Właśnie, teraz wracamy do pierwszego wersetu i jeszcze raz trzeba go przeczytać.
Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha.
Co to znaczy być w Chrystusie?
Nie postępować według ciała, ale według
tak,
ducha.
Tak. W tym kontekście, w tym miejscu Paweł mówi, być w Chrystusie to być usprawiedliwionym przez Chrystusa i trwać w tym usprawiedliwieniu. Bo trwanie w usprawiedliwieniu to życie zgodne z wolą Bożą. Wcześniej mówi, to co mamy grzeszyć, żeby łaska obfitowała? Przenigdy. I teraz te wszystkie fragmenty trzeba połączyć, bo to, co Paweł sygnalizował, on teraz precyzyjnie wyjaśnia. On wspominał, mówił o pewnych rzeczach, a tu teraz wyjaśnia, jak w praktyce żyć według ducha i czym w praktyce konkretnie grozi pójście na łatwiznę. Bo życie według ducha nie jest łatwizną. Bo Paweł mówi, stawiajcie wasze członki za oręż sprawiedliwości. Walczcie, przeciwstawcie się ciału, tak? Czyli to jest wysiłek pewien. To nie jest łatwe, ale można pójść z prądem. Tak lekko, z wiatrem.
Poddać się.
Tak, ale końcem tego jest śmierć. I to jest właśnie to niebezpieczeństwo, bardzo konkretnie, tak ostro zarysowane w tym, co Paweł tutaj pisze. Czyli mamy życie według ducha i życie według ciała, czyli jak nie być potępionym. Jak nie być potępionym według tego, co pisze werset pierwszy? Nad kim nie ma potępienia?
Nad tymi, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha.
Tak, dlatego jest napisane, patrzcie na waszych przewodników i co? Patrzcie na koniec ich wiary, a nie na początek.
Koniec życia, tak.
Jak zakończyli swoje życie? Bohaterowie wiary, jak są w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków opisani, to na co jest położony nacisk?
Wytrwali.
Na koniec.
Wytrwali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Wytrwali w wierze do końca. To świadczy o tym, że są bohaterami wiary. Nie, że zaczęli potężnie, a potem ich nie było. Że oni zaczęli i skończyli w wierze, dlatego są bohaterami. Jeżeli ktokolwiek z nas umiera w wierze, to jest bohaterem. Bo wytrwał do końca. tu się pokazuje bohaterstwo, że wytrwałeś do końca. I to jest bardzo ważne, bo Słowo Boże mówi o tym.
Ciekawostka taka w kodeksie Nestralanda, czyli Biblia Warszawska, Biblia Tysiąclecia i tak dalej, nie ma tej drugiej części, czyli którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. To jest tylko 8.1a. Nie
tak.
Dlatego B, po prostu zostało to usunięte. W Biblii Gdańskiej,
w
pierwszym wersecie, jest tylko połowa wersetów w Biblii Warszawskiej, Tysiąclecia, w wielu przykładach. Natomiast w Biblii Gdańskiej, Uwspółcześnionej Gdańskiej, w Toruńskiej
jest cały werset.
Jest cały werset.
Cały werset, tak.
A tam zostało to usunięte kiedyś.
Czy są pytania do tego? Paweł ostrzega wierzących. Nie teoretyzuje, więc zagrożenie dotyczy wierzących. Nie znam nauczycieli Słowa Bożego żadnej opcji, czy to będą zielonoświątkowcy, czy to będą tak zwani tacy ci baptyści, tak, no, nieważne. Nie znam opcji, nie znam nikogo, kto by z tych takich nauczycieli, no bo są i też w ogóle jacyś tacy odstępczy nauczyciele, ale ja mówię o nauczycielach, którzy są od Boga. Tacy, którzy rzeczywiście nauczają Słowa Bożego, a nie o fałszywych nauczycielach. Więc oni też mają różne opcje, różne doktryny wyznają też. Wśród nich są różni. Nie słyszałem o takim, który by bagatelizował zagrożenia i mówił, że można sobie żyć jak się chce. Że bez znaczenia jak żyjesz, to i tak z tobą wszystko jest dobrze. Przynajmniej ci, których słyszałem, wszyscy nauczają, że trzeba trwać w posłuszeństwie, że trzeba uważać, że trzeba się chronić zwodzicieli, żeby uszykać, nie słuchać ich, żeby samemu nie popaść w jakieś fałszywe nauki. Wszyscy nauczają o pobożności. Więc trwajmy w pobożności i nie bagatelizujmy tego. Bo zaczęli o tym apostołowie mówić i przez te wieki wszyscy, którym na sercu leżała troska o wierzących, troska o Kościół Boży, wszystkim, którym leżała na sercu troska, ostrzegali i nawoływali do pobożnego życia, do uświęcenia, do czystości i ostrzegali przed odejściem od posłuszeństwa Bogu, że to jest zagrożenie, żeby tego nie robić. I jeżeli ktoś do tego przykłada serce i zależy mu na tym, żeby się Bogu podobać, to będzie wiedział, że życie według prawa ciała to znaczy żyć w posłuszeństwie grzesznym pożądliwościom. I jeżeli tak człowiek żyje i nie walczy z tym, to inaczej tego nazwać nie można. Życie według ciała sprowadza na tego, który tak żyje, w konsekwencji potępienie i śmierć. W odróżnieniu od tego, że potępienia nie ma dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie i postępują według
ducha,
a nie według ciała. Życie według ciała w konsekwencji doprowadzi do wiecznego oddzielenia od Boga. Nie do bycia z Bogiem, a do wiecznego oddzielenia od Boga.
Bo zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga.
Tak. Ale tu nie chodzi tylko o to, że ktoś sobie umrze teraz, przeżyje ileś tam lat i sprawa jest załatwiona. I to jest wszystko, co mu grozi. Właśnie nie. Ponieważ Słowo Boże, jak wiecie, naucza, że grzesznicy, miejscem wiecznego przebywania grzeszników jest jezioro płonące ogniem i siarką. I to jest poważne zagrożenie, ale też ważne i trzeba zaakcentować to w kontekście tego, co przeczytaliśmy, bo te cztery punkty, które wymieniliśmy na początku. Bóg nie zostawia swoich dzieci samym sobie. To nie jest tak, że kiedy my zostajemy usprawiedliwieni, bo wcześniej uwierzyliśmy, kiedy otrzymujemy Ducha Świętego, to to są wszystko narzędzia do tego, żebyśmy mogli, byli w stanie żyć w posłuszeństwie Bogu, bo Bóg nam pomaga. Nie jesteśmy sami, tym bardziej karygodne jest odejście od tego, porzucenie tego i wrócenie do życia z prądem swojego ciała. Tym bardziej, ponieważ o własnych siłach, jak mówi Słowo Boże, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dlatego Bóg daje nam narzędzia i osobiście zamieszkuje w nas, żebyśmy mogli żyć według Ducha, prawa Ducha, a nie według prawa ciała. Więc Bóg wyposażył nas, dał nam wszystko, umocnił nas, dał nam źródło usprawiedliwienia, czyli Chrystusa, Jezusa, a my mamy się Bogu podporządkować. Ale też możemy to zrobić, jeśli będziemy trwać w wierze i pielęgnować właściwe priorytety. Bo jeśli trwamy w posłuszeństwie Bogu, tak jak Paweł mówił, to i nasze myśli będą do Boga i nasze uczynki przez to będą takie, jak się Bogu podobają, bo jak pamiętacie ten werset taki, łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę, nie jest to z nas, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chwalił, nie chlubił, ale co jest dalej napisane? Jego bowiem dziełem jesteśmy,
stworzeni do dobrych uczynków,
które Bóg wcześniej przygotował,
abyśmy w nich chodzili. Właśnie. I o tym tutaj mówi Paweł. To nie jest życie, aby być zbawionym. To jest życie tych, którzy zostali usprawiedliwieni. I teraz, żeby nie gardzili krwią Chrystusa, nie gardzili Bożą łaską, trwając w wierze, wiedzą, że na nich potępienie żadne nie ciąży. Nie ma na nich potępienia. Dlaczego? Bo oni są w Chrystusie Jezusie i żyją według prawa ducha, nie według prawa ciała. Więc to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby o tym nie zapominać. Bo niektórzy próbują o własnych siłach coś robić, niektórzy liczą na to, że już teraz osiągną wszystko to, co Bóg obiecał w przyszłości, tak, że już teraz można zupełnie nie grzeszyć. Był jeden taki, ale to był Bóg wcielony. Nawet apostołom się zdarzało, nie raz, nie dwa. Co też i Piotr wspomina, i Paweł, i Jakub, który mówi, co? Niechaj niewielu z was, bracia moi, będzie nauczycielami, bo co? Ale co surowszy wyrok? No, przeczytajmy tam. Idźcie tam. Trzeci rozdział? To przeczytajcie. List Jakuba. Tak? Trzeci czy czwarty? Bo nie pamiętam. Chyba trzeci, tak?
Trzeci.
No to przeczytaj.
Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Wszyscy
no dobrze, już. Kogo czeka surowszy sąd? Ich?
Wierzący.
Jeszcze raz przeczytam.
Nauczycieli.
Jakich? Tych, do których Jakub pisze? Co on pisze? Jakiego słowa tam używa?
Wielu z was.
Z was będzie nauczycielami, bo surowszy wyrok odniesiecie. Tak pisze?
Czeka na
nas. Nie, tak nie pisze.
Czeka na nas.
Nas czeka. Nie was. Was i mnie. Czyli nas.
Nie, nauczycieli.
Jakub pisze,
nie.
Niechaj niewielu z was Ewelina, przeczytaj Ewelina jeszcze raz. No ja nie wiem, może ja coś źle usłyszałem.
Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd.
Czeka was surowszy sąd.
Nas.
No właśnie. Widzicie istotę tego tekstu? Jakub mówi, ja jestem też nauczycielem, też nie jestem doskonały w języku i też tak jak wy muszę uważać, żeby nie odebrać surowego sądu. Jakub przyznaje, że jego język też nie jest doskonały, a jest apostołem. To jest bardzo ważne, ponieważ pisze do innych nauczycieli, ale widzi, że sam jest jednym z nich, wie o tym i mówi, że tak samo jak oni musi uważać na swój język, który jest wrogiem najgorszym ze wszystkich. Więc apostołowie nie uważali się za bezgrzesznych. Mieli świadomość tego, że muszą walczyć i też różne rzeczy im się zdarzały, ale ich standardem życia było co? Posłuszeństwo Bogu. Piotr nie codziennie był nieposłuszny, ale czasami potrafił być i obłudny, że Paweł mu uwagę zwrócił. Już był? Bo to było po zesłaniu Ducha Świętego. Paweł o sobie też napisał, że musi walczyć, czyli jeżeli by już nie walczył, już by walka się skończyła, już by doszedł do perfekcji, to koniec. Właśnie nie. Dlatego, że końcem walki jest otrzymanie nowych ciał. Ale dzięki łasce Bożej mamy siłę, mamy możliwości do tego, żeby standardem w naszym życiu było posłuszeństwo Bogu i to, żeby dominowało w naszym życiu. I żebyśmy nie szukali usprawiedliwień dla naszych grzechów, tylko jak pisze Jan w pierwszym liście, ale jeśli zgrzeszycie, to co? A po co jest orędownik potrzebny? Bo wcześniej Jan mówi, że jeśli ktoś chodzi w ciemności i mówi, że i powiesz mu, że zgrzeszył, to co on powie? Ja? Nie, ze mną jest wszystko w porządku. Ale jeśli ktoś chodzi w światłości i zgrzeszy, to co? Od razu wie, że zgrzeszył. I co potrzebuje? Kogo? On potrzebuje orędownika. I on od razu idzie, bo ma świadomość grzechu, więc jeżeli się grzech zdarza w życiu człowieka, który chodzi według prawa ducha, to on idzie i mówi, Boże, zgrzeszyłem, przepraszam, wybacz mi, to było złe. Dlaczego? Bo jego duch mu to mówi. On żyje według ducha. On żyje jak sprawiedliwy. On jest usprawiedliwiony Bożą krwią. Orędownik żyje i żyć będzie. Te wszystkie rzeczy trzeba połączyć i pamiętać o tym. Bo czasami jest tak, że rozważamy pewien fragment, ale zapominamy o innych miejscach. I wysiągamy nie do końca właściwe wnioski w kontekście wszystkich fragmentów. Niestety niektórzy dochodzą do wniosku, że można zrobić czegoś, czego Paweł mówi, że nie można. Nie można się wcześniej pozbyć tego ciała i żyć bez niego. Nie, dopóki jesteśmy tu na ziemi, jesteśmy w tym ciele.
I w pierwszym liście do Koryntian Paweł w 9 rozdziale właśnie opisuje to zmaganie od 24 do 27. Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko ten jeden zdobywa nagrodę? Tam biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, powciąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze. Lecz poschramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem głosząc innym, sam nie został odrzucony.
Tak, to jest jeden z fragmentów, w których Paweł daje wzór, jak postępować, jak żyć, jak się zachowywać. Czy to jest jasne, co ja tłumaczyłem? Ale zobaczę na Skype'ie, czy były pytania. Nie widzę. Czyli tylko fragmenty są ze słowa. Ok, pytania na zastosowanie. Jak żyję? Czy według ducha? Czy według ciała? jeśli jest odpowiedź, to co na to wskazuje? Co na to wskazuje? Bo ktoś powie, ja żyję według ducha, dobrze? Co na to wskazuje? To jest też bardzo ważne, co na to wskazuje, wiecie? Dlatego, że utarło się albo i się nie utarło mówić, że jak człowiek się nawraca, to Bóg mu zabiera. Tak, zabiera. No i już nie ma pokus. Ludzie przestają zachowywać się niewłaściwie, mówić niewłaściwie. Wiele rzeczy. Bóg im zabiera. Uwalnia ich. Ale są rzeczy, które Bóg zostawia. Nie wszystko zabiera. I są rzeczy, z którymi potem się wierzący zderzają i nie wiedzą, jak to zrozumieć. To, co Bóg mi tego nie zabrał, dlaczego Bóg mi tego nie chce zabrać? Dlaczego Bóg mi tego nie chce zabrać tego? Na początku to wydaje się, że jestem bezgrzeszny, święty. Przestałem 5 rzeczy robić, coś tam mówić. I ja już nie widzę u siebie grzechów. Ale z czasem zaczynamy widzieć to, co było mniejsze, bo te większe przesłaniały te mniejsze, ale tych większych już nie ma i te mniejsze nagle zaczynają się robić te duże, bo zaczynamy dojrzewać, zaczynamy wzrastać w wierze, wzrasta w nas Boża miłość, która skutkuje posłuszeństwem, chęcią posłuszeństwa Bogu, tak jak czytamy, że Duch pragnie być posłuszny Bogu i zaczynamy dostrzegać rzeczy, których Bóg nie zabrał. I czasami się zdarza tak, że pewne rzeczy, przywary, problemy, które mamy, czy w naszym zachowaniu, czy w naszym myśleniu, czy w naszym charakterze, czy w wielu innych rzeczach, czas walki z tym, zapierania się samego siebie, czasami dochodzi do takiej sytuacji, że mamy już tego serdecznie dość. Że już po prostu nie dajemy rady, tak nam się wydaje, tak? I może dojść do sytuacji, w której będziemy próbować usprawiedliwić to w swoim życiu. Ustawić to tak, że to jest, okej, niech będzie tak. Niektórzy mówią, no, Bóg mi dał taki krzyż, który niosę. I tłumaczą sobie pewne rzeczy, żeby usprawiedliwić te rzeczy, żeby nie musieć już z tym walczyć. Bo tyle czasu się nie udało. I często jest tak, że w ten sposób można zaakceptować w swoim życiu coś, co się Bogu nie podoba. To też jest zagrożenie, ponieważ Słowo Boże mówi, że musimy walczyć z tym i w Bożej mocy mamy walczyć i nigdy mamy się nie poddawać. Nigdy mamy nie rezygnować z tej walki, bo póki jesteśmy w ciele, to ta walka będzie się toczyć. I czasami jest tak, że Bóg daje nam siłę bo jeżeli nam się wydaje, że nie dajemy rady, to też Słowo Boże mówi, że nie ma czegoś takiego, że Bóg daje doświadczeniem, daje i wyjście z tego doświadczenia i nie ma prób, doświadczeń ponad nasze siły. Faktycznie ponad nasze siły, tylko jeżeli to według naszych standardów jest ponad nasze siły, czy nie, to czasami jest tak, że mamy ponad siły, ale to jest nasz standard. Ale Boży standard jest inny prawdopodobnie, bo jeżeli coś mamy, to znaczy, że Bóg uznał, że to jest na nasze siły. I to jest właśnie ta mądrość, która płynie ze Słowa Bożego, żebyśmy pamiętali na Słowo Boże i nie oceniali sytuacji i tego, co się przydarza w naszym życiu według własnej definicji. Tak. I żebyśmy nigdy nie ustawali w walce z tym, czego chce nasze ciało. Bo Bóg nas uwalnia od pewnych rzeczy, ale nie od wszystkiego. Co też czytamy w Słowie Bożym. Paweł o tym mówi, zachęca, że co z uczynki ciała i co wymienia w Galacjan? Gniew, kłamstwo, tak? Co tam jeszcze? Złość. Co jeszcze? A nagle się okazuje, że to w nas jest cały czas. Że potrafimy i zazdrościć, potrafimy się gniewać, obrażać się potrafimy o byle co, czasami bardziej niż niewierzący. I nagle się okazuje, że w naszym życiu są rzeczy, z którymi mamy walczyć, a my nie walczymy często z nimi. A powinniśmy.
One są na równi z bałwocharstwem i czarami.
I próbujemy się czasami usprawiedliwić, tak? Gdzieś tam na kogoś się zagniewaliśmy i zamiast otrząsnąć się i powiedzieć: Boże, to nie tak. To co robimy? Ale on mi powiedział. I co robimy? I to jest życie według ciała. My idziemy z ciałem. Dlaczego? Bo ciało nam mówi, ty jesteś dobry. I im dalej w to wchodzimy, tym bardziej się zanurzamy w ciemność, tym myśli są nasze gorsze, bo my się tymi myślami nakręcamy i potem im dalej wchodzimy, tym trudniej potem jest się wycofać, a potem przychodzi jakiś taki, jak ja to mówię, przysłowiowy obuch i nagle, ale to boli. A można było tego bólu uniknąć, tak? Bo Bóg już wziął się za sprawę. Więc ja nie mówię o jakichś kardynalnych rzeczach typu, wiecie, jakichś takich grzechach, nie wiem, że ktoś tam coś tam zrobił, poszedł, nie wiem, pobił się, czy nie wiem, czy no nieważne, no gdzieś tam, nie wiem, złodziej, hochsztapler, nie mówię o takich rzeczach. Ja mówię o takich rzeczach, które często nam uciekają, o których mówi Słowo. Od których się zaczyna tamte większe rzeczy. Bo ktoś prawie prowadzi uczciwe życie, ale Słowo Boże mówi gniew, złość, uprzedzenie. I nagle się okazuje, że to jest dużo bliżej nas niż rzeczy, które obserwujemy, mówimy, to nie my, to nie nasze. Ja tam nie chodzę, ja z nimi nie rozmawiam, ja nie uczestniczę w tym, ja tego, tamtego nie robię. Popatrz, co tu robisz. I to jest nazwane po imieniu właśnie w liście do Galacjan między innymi. Paweł to tutaj mówi. Dlatego ja tak to sygnalizuję, że ta walka z naszym ciałem jest bardzo blisko nas. Nie musimy szukać dookoła. Popatrzmy na to, z czym się zmagamy każdego dnia i jak mocno się temu przeciwstawiamy. Jak szybko Boga przepraszamy. Jak szybko chcemy się pojednać z Bogiem. Jak szybko przyznajemy się do winy. Tak, źle zrobiłem, Boże. Jak to wszystko się odbywa? Jak my walczymy z ciałem? Nagle to się wszystko staje bardziej bliskie, takie realne, takie na dotknięcie. To, co się dzieje w naszym życiu. Czy masz Ducha Świętego? Czy jesteś dzieckiem Bożym? Na co czekasz w przyszłości? Na co czekamy?
Też. W nowych ciałach.
Ja czekam na nowe ciało, żebym już nie musiał walczyć. Żebym nareszcie odpocznę wtedy. Wtedy będę mógł powiedzieć, że odpocząłem. Kiedy się pozbędę. Dlatego ci, którzy umierają, tak, w Panu umierają, to Paweł mówi, nie martwcie się o nich. Oni przyjdą, ale oni odpoczywają. Oni już odpoczywają. Oni uwolnili się z tego namiotu, który ich obciążał i są wolni. Tam już ciała nie ma. A będzie nowe. Na co czekasz? Czy masz Ducha Świętego? Czy jesteś dzieckiem Bożym? A jeśli tak, jeśli na wszystko jest tak, no to Słowo Boże mówi, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy według Ducha postępują, a nie według ciała. Jeżeli będą pytania do tego tekstu, jeżeli będą pytania do tego, co ja powiedziałem, albo są, to słucham. Jeśli nie ma, to możemy do tego wrócić. A jeśli nie będzie pytań, no to w następnym tygodniu mamy tą drugą część. Drugą część o tym, jak Bóg nas wspiera. Bardziej dokładnie Paweł będzie o tym mówił. I będziemy kontynuować ten fragment. I bardziej się pochylimy nad tym, jak Bóg nam pomaga. Jak Bóg nam pomaga. To ja na dziś skończyłem.